Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć redaktora Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, także portalu Do Rzeczy, publicystę, pisarza, głównie pisarstwo Pawła Lisickiego oscyluje wokół Kościoła. Dzisiaj będziemy na różne sposoby o Kościele rozmawiali. Też takim pretekstem naszego spotkania jest najnowsza, ja już Pawle nie liczę, która to jest twoja książka, pod tytułem Wyznanie Melchizedeka, jak odzyskać sakrum. Co to jest za książka? Może tak zacznę.
No to jest przede wszystkim kolejna książka, jeśli tak można powiedzieć. Ona jest kontynuacją w pewien sposób dwóch poprzednich. Po pierwsze książki Dogmatitiara, a po drugie książki Luther Ciemnasuna Rewolucji. Na różne sposoby starałem się w tych książkach pokazać, skąd bierze się, jakie są historyczne źródła, ale też jaki jest filozoficzny wyraz kryzysu, który ogarnął Kościół katolicki tak naprawdę od połowy lat 60. XX wieku. Przy czym o ile w Dogmacie i Tiarze głównie zajmowałem się, można powiedzieć, doktryną Kościoła, czy tym, co można by nazwać zwycięstwem neomodernizmu w myśli kościelnej, to w przypadku Wygnania Melchizedeka skupiłem się na tych zmianach, które zaszły w pobożności, w liturgii, w myśli na temat kapłaństwa, kim jest kapłan. No i na temat, w związku z tym, można powiedzieć, tego, co z punktu widzenia ogółu wiernych jest najbardziej dostrzegalną formą przeistoczenia Kościoła katolickiego. No bo ludzi sięgających po traktaty teologiczne, po teksty na ten temat jest, powiedzmy, to jest ograniczona grupa ludzi, tak, którzy będą czytali, nie wiem, teksty Karla Ranera, czy Andiego de Libaca, czy innych przywódców tej grupy, która opanowała, czy w pewien sposób no, przewodziła Kościołem i od połowy lat 60. Natomiast każdy wierny, jeśli tak można powiedzieć, zetknął się z tymi najbardziej powszechnymi zmianami w formie pobożności, czyli tej niedzielnej liturgii, prawda, z nową formą mszy. I starałem się w związku z tym pokazać, jakie były źródła tej zmiany, i historyczne, i metafizyczne, i teologiczne, oraz jakie efekty przyniosła.
To już mnie uderzyło, zresztą kiedyś też mieliśmy o tym okazję rozmawiać w twoich pierwszych tekstach, które zresztą też zbiorowo zostały wydane, począwszy od książki Nieludzki Bóg. To mnie uderzyło wtedy, no to były lata 90., ponad 20 lat temu, że ty jako pierwszy zacząłeś przyglądać się pewnemu wymiarowi doktrynalnemu, jeśli chodzi o język Kościoła, o praktykę też wyznawanej wiary. No i tutaj też zajmujesz się liturgią. To było kompletnie obce i potem tak pamiętam, jak czytałem książkę Dzienniki Stefana Kisielewskiego. I Stefan Kisielewski, jak opisywał swój spór, zresztą potem taki były niesnaski, jeszcze żył Jerzy Turowicz, ówczesny naczelny Tygodnika Powszechnego, założyciel, współzałożyciel Tygodnika Powszechnego, gdzie on zawsze pisał, oczywiście Tygodnik Powszechny w duchu Soboru, tam naciskał na prymasa Wyszyńskiego, żeby wprowadzać zmiany, szybciej. One się i tak dokonywały, to warto podkreślić, że prymas Wyszyński de facto te zmiany wprowadzał stopniowo, powoli, ale wprowadzał. I z kolei to takie progresistowskie zmiany chcieli wprowadzać dziennikarze związani z więzią, czy właśnie z Tygodnikiem Powszechnym. I zawsze Stefan Kisielewski tam mi mówił, no odczepcie się, trochę parafrazując Michnika, przepraszam, że tam dajcie spokój prymasowi, jest inny, poważniejszy wróg, tam liturgią, tymi sprawami, to są drugorzędne sprawy, tym się nie będziemy zajmować. To w ogóle było poza skalą zainteresowań polskiej inteligencji do lat, kiedy powstała Fronda pierwsza, kiedy ty też zacząłeś pisać. To jest uderzające i oryginalne, proszę Państwa, dlatego bardzo polecam teksty Pawła Lisickiego o Kościele. No właśnie, dlaczego ta perspektywa była dla nas kompletnie w okresie PRL-u nieznana, nieistotna, nie zwracano na nią uwagę, chociaż moi dziadkowie czy rodzice oczywiście mówili o mszy przedsoborowej tak zwanej, czyli Nowozorną.
To jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę pisząc te swoje pierwsze teksty w połowie lat 90., właściwie od początku lat 90. XX wieku, ja też nie znałem wielu tekstów, które później poznałem, dopiero mi pokazały znaczenie tego, o czym my tutaj mówimy. Na przykład nie znałem wtedy dwóch książek Józefa Mackiewicza, prawda, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, czyli tych książek, które pokazywały bardzo mocny sposób, one były kompletnie, no to był taki grom z jasnego nieba, kiedy je później przeczytałem po wielu latach. Jak to? To już w latach 60. była tak mocna i tak radykalna krytyka tej zmiany politycznej, bo Mackiewicz też przede wszystkim zwracał uwagę na zmianę polityczną, ale zaraz przejdę do liturgii. To też się z tym wiązało. On oczywiście stawiał taką tezę, że Kościół został w dużym stopniu zinfiltrowany przez komunistów, czy przez komunizm, że wraz z przyjęciem, czy z nowym pontyfikatem Jana XXIII, a jeszcze w większym stopniu Pawła VI, mamy do czynienia z tą formą zmiany podejścia Kościoła do świata, ale tak nawet do komunizmu, czyli próba porozumienia się z komunistami, nowa polityka wschodnia z Watykanu, odejście od tego, co prezentował jeszcze Pius XII, a szczególnie Pius XI, z bardzo mocnym, z takim radykalnym odrzuceniem komunizmu jako czegoś, co jest immanentnie złe i z czym nie wolno prowadzić dialogu, prawda? Gdzie to jest i to podejście tradycyjne Kościoła zostało porzucone podczas Soboru, zmienione, zmiękczone i Mackiewicz o tym pisał. No tego książki w ogóle nie docierały, moim zdaniem, wtedy do polskiego obrotu.
To już kilka lat później, przepraszam, że wchodzę w zdanie, profesor Karnat też zwracał na to uwagę, że nigdy nie powstał dokument w obrębie Soboru Watykańskiego II dotyczący potępienia komunizmu.
No ten dokument właśnie nie powstał dlatego i tutaj to jest wiedza, to mogę taką dykteryjkę opowiedzieć, to jest trochę na marginesie tego, o czym mówimy, ale to też bardzo mnie zaskoczyło. Pracowałem wtedy w Rzeczpospolitej, kierowałem działem opinii i zajmowałem się też działem plusa minusa. To jest dodatek tygodniowy do Rzeczpospolitej. No i tam publikował bardzo znany historyk Kościoła Bogdan Cywiński. I on opublikował, to był koniec lat 90., opublikował taki duży artykuł na temat właśnie tego, o czym teraz mówimy, czyli dlaczego Sobór Watykański II nie potępił komunizmu, przy czym Bogdan Cywiński opisywał, że było to tym bardziej zaskakujące, że przecież taka inicjatywa potępienia komunizmu wśród ojców soborowych się pojawiła, podpisało się pod nią 400 kilkudziesięciu, prawie 500 ojców soborowych, została zgłoszona do sekretariatu Soboru i miała być dołączona, miała być dyskutowana podczas ostatniej sesji i to potępienie miało być dołączone do dokumentu Gaudium et Spes, czyli do tego jednego z dokumentu o Kościele w świecie współczesnym, można powiedzieć jednego z najważniejszych, a jeśli chodzi o definiowanie relacji ze światem, jednego chyba z dwóch najważniejszych poza Dignitatis Humanae dokumentów Soboru. No i on napisał ten tekst, bardzo ciekawy. Ja wtedy, jak mówię, moja wiedza była dosyć ograniczona i tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście, jak to jest, że były te podpisy, było wszystko zebrane, no Sobór, byłem wychowany w takim duchu, że to takie otwarcie, wszyscy tam debatowali, dialog panował i wszystko odbywało się zgodnie
z... Gitary na mszach.
No nie, ale uczciwe zasady panowały, prezydent Sobór otworzył świat przed tym poprzednim takim, tak nas przecież nauczano i taka powiedzmy była, taki był przekaz. I potem dwa tygodnie później dostaję list do redakcji, do Rzeczpospolitej, napisany przez człowieka, którego nazwiska zapomniałem. On się przedstawiał, był redaktorem naczelnym, to oczywiście brzmi dziwnie, ale takiego pisma, które się nazywało Argumenty. W czasach komuny pismo ateistów i bezbożników i tak dalej, czyli taka wersja bezbożnika, możemy powiedzieć. I on napisał taki bardzo ironiczny tekst, list skierowany do Bogdana Cywińskiego, z takim przesłaniem, no jak to, tu pan jest wielkim historykiem Kościoła, znawcą, funkcjonuje pan, prawda, jako ten, który tu opisuje te takie, a nie zna pan tak podstawowych faktów jak to, że tym kimś, kto schował ten dokument, tę propozycję potępienia do szuflady, był sam Paweł VI, a ściślej mówiąc sekretarz działający z jego polecenia. My żeśmy ten list wydrukowali i ja wtedy po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać, zaraz, czy nie jest tak, że cała moja wiedza na temat tego, co wydarzyło się na Soborze i tego jego przebiegu, ta optymistyczna wersja mówiąca o tym, że wiosna Kościoła, że otwarcie, że tutaj następuje zbliżenie do świata ludzi, czy ona nie jest wersją fałszywą, prawda? I po badając już, nie chcę opowiadać tutaj o wszystkich swoich badaniach, no ale to, ta książka Dogmat i Tiara, ja w niej bardzo dokładnie opisuję również to zdarzenie i rzeczywiście, no przykro to powiedzieć, ale ta złośliwość, czy ta ironia tego byłego redaktora naczelnego argumentu była jak najbardziej prawdziwa. No faktycznie tym kimś, kto doprowadził do tego, że nie potępiono expressis verbis komunizmu, był rzeczywiście sam Paweł VI, który działał, no nie tylko odziedziczył, że tak powiem, zobowiązanie po Janie 23 i a to, że tego, do tego potępienia nie doszło, było elementem umowy podpisanej w 1932 roku w Metz, przed mniej więcej pół roku przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II. Sobór zaczął się w październiku 1962 roku. Ta umowa była, jeśli się nie mylę, w maju lub czerwcu, więc parę miesięcy przed. I na mocy tej umowy Watykan zobowiązał się, że w czasie zwołanego przez siebie Soboru nie nastąpi potępienie komunizmu, a reprezentujący drugą stronę przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej moskiewskiej, zresztą agenci KGB i to etatowi, no, zobowiązali się, że w zamian za to będą obserwatorami podczas tego Soboru, prawda? I zobaczmy, jak sam proces tego był rzeczywiście też w tym sensie ciekawy, że kiedy trwały prace nad tym dokumentem, grupa ojców zaniepokojona, nazwijmy to takich konserwatywnych ojców, czy tradycjonalistycznie nastawionych, zaniepokojona tym, że Kościół nagle no, nie robi tego, do czego w pewien sposób im się wydawało, że jest powołany, czyli nie potępia ateistycznego komunizmu, czy bezbożnego komunizmu, no zgromadziła te podpisy, wszystko przesłała. Po czym sekretarz komisji w czasie tych obrad, kiedy po prostu stwierdził, że wpłynęło to do niego za późno i na próby reagowania, jak to za późno, mają przecież potwierdzenie, wszystko było zgodnie z prawem, po prostu odmówił odpowiedzi. No i w warunkach kościelnych tego typu totalne odrzucenie takiego postulatu, no mogło być możliwe tylko dlatego, że jak mówię, było wcześniej porozumienie zawarte, że on liczył na bezkarność, mając ze sobą Pawła VI, a Paweł VI przyjął tę wersję przyjętą przez Jana 23. No może jeszcze ostatnia rzecz dotycząca tej kwestii. Roberto de Mattei w takiej swojej książce o historii Soboru Watykańskiego II, bardzo znany historyk, mówi, że przed zwołaniem, znaczy przed rozpoczęciem obrad Soboru, a po ogłoszeniu Soboru została sporządzona ankieta rozesłana do 2,5 tysiąca, do prawie 3 tysięcy biskupów, bo 2800 biskupów wtedy było na świecie. No i w tej ankiecie zapytano biskupów, co powinno ich zdaniem znaleźć się w dokumentach soborowych, tak? I 90% odpowiedzi, jeśli się nie mylę, a może nawet więcej, było właśnie takie, trzeba potępić komunizm. Czyli zobaczmy, jak kompletny rozdziew mieliśmy z sytuacji, kiedy biskupi mogli swobodnie się wypowiedzieć przed zwołaniem Soboru, gdzie sprawa potępienia komunizmu wydawała się być czymś najważniejsza, z jego ostatecznym efektem, gdzie słowo komunizm nie pojawia się w dokumentach, pojawia się w jednym przypisie słowo ateistyczny materializm, ale to też tak na miękko bym powiedział w tym kontekście, w tym dokumencie. No i wiedza, która w Polsce była kompletnie nieobecna, no jak do tego doszło? No doszło do tego dlatego, ponieważ było tajne porozumienie między Watykanem a przedstawicielami cerkwi, cerkiew, nazwijmy to umowną, ponieważ to była taka cerkiew, no, mało cerkiewna, a bardziej kagibowska.
To zresztą wariacje na ten temat, a raczej jeszcze bardziej wariacje na temat okoliczności śmierci Jana Pawła I, poprzednika Jana Pawła II, pisał Władimir Wolkow w książce Goście papieża. To są trochę wariacje na ten temat. Ale jak skutkowało to wszystko dla późniejszych pontyfikatów, jak to w ogóle skutkowało dla Kościoła? Wszak przecież mówi się w takiej oficjalnej wersji, trochę takiej jak na akademiach, że to no Jan Paweł II de facto obalił z Reaganem ten komunizm światowy. Tak trochę też narrację w książce prowadzi ostatnio o polityce wschodniej, w ogóle o polityce wschodniej, ale także Watykanu, Pawełkowa.
Znaczy, nie sądzę, żeby akurat nie da się opisać upadku komunizmu w taki, moim zdaniem, prosty, schematyczny sposób. Z pewnością...
Ja to uprościłem, oczywiście.
Z pewnością, no, jeśli mówimy o tych dwóch nazwiskach, z pewnością narzucając wyścig zbrojeń i definiując bardzo mocno komunizm jako zło moralne, jako imperium zła, Ronald Reagan w ogromnym stopniu przyczynił się do upadku komunizmu. Co do tego nie ma wątpliwości. No też nie da się ukryć, że Jan Paweł II przez sam fakt tego, że ożywił na przykład ducha antykomunistycznego w Polsce przez swoją wizytę w 79 roku i przez to, że w Polsce powstała Solidarność i przez to, że papież Solidarność wspierał i bronił, no to tym dodatkowym na pewno czynnikiem przyczyniającym się do rozpadu komunizmu. Podobnie jak powstały podczas jego pontyfikatu dwa dokumenty w 84. Moim zdaniem znacznie lepszy, a w 86 niestety już nie tak dobry dokument o teologii wyzwolenia, prawda? Gdzie również ten pontyfikat był pewnego rodzaju zaporą, albo przynajmniej spowalniał rozwój tych wpływów, czy infiltrację komunistyczną w krajach Ameryki Południowej. No to w tym sensie myślę, że taka teza jest do obrony. Natomiast jeśli tak głębiej sięgniemy, no to trzeba chyba do tego trochę inaczej podejść. To znaczy trzeba do tego podejść tak, że moim zdaniem w Polsce te wszystkie sprawy nie były tak przez nas dostrzegane ze względu na tak ogromny autorytet Kościoła sam w sobie. To znaczy autorytet Kościoła, który był budowany przecież za czasów i zaborów i w czasie, kiedy Polska straciła niepodległość i przetrwał przez II Rzeczpospolitą i szczególnie był obecny w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. Czyli ten autorytet Kościoła był tak silny, że zmiany po soborze, które w Polsce były wprowadzane, były przyjmowane za dobrą monetę, jeśli tak można powiedzieć. Nie dochodziło do tego, z czym mieliśmy do czynienia w wielu państwach zachodnich, czyli postrzegania tych zmian jako pewnej rewolucji, jako wstrząsu. To był taki bardzo łagodny krok po kroku to było wprowadzane, co zresztą było wynikiem też świadomej polityki kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawda? On uważał, że trzeba Polakom aplikować te zmiany w sposób bardzo powolny, krok po kroku, tak, żeby właśnie nie doszło do tego załamania, z którym mieliśmy do czynienia na Zachodzie. No ale nie da się ukryć, że oczywiście zła zmiana może być wprowadzana w sposób powolny i w związku z tym efekty są znacznie powolniejsze wtedy tej złej zmiany, ale jeśli ona jest zła, a tak mi się wydaje, to te efekty prędzej czy później się pojawią. I jeśli popatrzymy na pozycję Kościoła katolickiego w Polsce w roku 2023 i na pozycję Kościoła katolickiego w latach, nie wiem, 80., 90. XX wieku i latach 60. XX wieku, to zobaczymy absolutną niewspółmierność. Tak? To znaczy jestem przekonany, że ani takie uroczystości, jakie był w stanie zorganizować Kościół, nie wiem, wprost porównajmy...
Milenijne chociażby.
Milenijne właśnie. Porównajmy uroczystości milenijne w 1960 roku i w 2016 roku, prawda? No może to jest porównywalne w pewien sposób, tak? No to gołym okiem widać, że ta pobożność masowa Polaków zniknęła, prawda? Że ją wywiało. Jeśli popatrzymy na wszystkie wskaźniki dotyczące takie, które możemy badać, czyli poziom praktyk religijnych, liczbę kleryków w seminariach, liczbę księży, stopień zaangażowania w różnego rodzaju taką działalność religijną, no to wyraźnie widać, że Polska znajduje się coraz wyraźniej w tym samym miejscu, albo bardzo blisko tego samego miejsca, gdzie znalazły się inne państwa, czy inne narody o tradycji katolickiej. Irlandia, Włochy, Hiszpania. Więc no niestety wygląda na to, że w momencie, kiedy to pokolenie, czy te pokolenia wychowane na przywiązaniu, szacunku i trosce, jeśli chodzi o Kościół katolicki, no odeszły, minęły, no to nie udało się tej tradycji przekazać. Tak? Jest tutaj wyrwa, bardzo silna wyrwa pokoleniowa. Ja uważam, że bardzo ważnym elementem jest niestety kryzys, czy jakby to powiedzieć źródłem tego, nie są tylko zmiany socjologiczne, które naturalnie następują, czyli to, że mamy inne otoczenie kulturowe, gdzieś inaczej zachowują, ale głównym, najważniejszym źródłem jest, jakby to powiedzieć, ta implozja, która nastąpiła w samym Kościele i ta zmiana, która nastąpiła w relacjach między Kościołem a światem, której źródłem są dokumenty i zasady przyjęte podczas Soboru Watykańskiego II.
To proszę wytłumacz nam, co jest istotą, jak to określiłeś, tej złej zmiany.
No, najkrócej mówiąc, oczywiście powiedziałbym tak, całkowita zmiana relacji między człowiekiem a Bogiem. Wiem, co brzmi tak bardzo teologicznie, prawda? Człowiek, Bóg, ludzie zaczynają zastanawiać, to jest takie abstrakcyjne, ale ta abstrakcja, która jest wyrażona bardzo dobrze w tekstach różnych teologów, takich jak właśnie Karl Rahner, jak niestety wczesny Józef Ratzinger, jak właśnie również Henri de Lubac, no, Congar, Cheny, mógłbym tutaj cytować bardzo wiele nazwisk, sprowadza się tak naprawdę do tego, że chrześcijaństwo czy katolicyzm, który był religią przede wszystkim teocentryczną, czyli nakierowaną na kult Boga, na chwałę Bożą i temu, jakby powiedzieć, było podporządkowane życie człowieka, zmienił się wskutek tego, co później nazywano zwrotem antropologicznym, w religię bardzo silnie, no wręcz antropocentryczną, czyli człowiek, zamiast kultu Boga,
wkradł się... Człowiek miarą wszechrzeczy.
Tak, wkradł się kult człowieka. I teraz jak to się przejawia w taki sposób? No właśnie jeśli mówimy o liturgii i o tych kwestiach, nazwijmy to, dotyczących kultu, to jest to, że tak powiem, fizycznie, zmysłowo namacalne. Bardzo prosta rzecz. Zmiana zwrotu kierunku mszy. Ktoś powie, no co to, to jest drobiazg, to jest obyczaj. Nie, to nie jest obyczaj. Obyczaje mają to do siebie, że wyrażają pewne bardzo głębokie prawdy duchowe. No, człowiek jest tak zbudowany, że nie jesteśmy czystymi duchami, nie obracamy się na świecie czystych abstrakcji, a rozmowa między nami nie polega na tym, że my się wymieniamy na przykład, nie wiem, równaniami matematycznymi, prawda, tam x
albo
plus
pojęciami, które...
albo jakimiś, prawda, tak, bujającymi w obłokach pojęciami, tylko widzimy siebie, słyszymy siebie, porozumiewamy się, reagujemy na to, jak każdy z nas się zachowuje i w pewnym mierze to samo dotyczy też takich uświęconych rytuałów, które są przekazane z pokolenia na pokolenie, które pozwalają się człowiekowi zachować we właściwy sposób w stosunku do świętości Bożej. I jednym z takich, tych punktów jest znacznie więcej. No pierwszym, takim najbardziej oczywistym jest sprawa kierunku celebracji. Czy człowiek, ściślej mówiąc kapłan, celebruje mszę w kierunku Boga, adoruje Boga, przede wszystkim skupia się na oddawaniu Mu chwały i czci, czy też następuje odwrócenie kapłana do wiernych i zamiast tej koncepcji wyrażanej przez, mówię, której źródłem było dążenie do kultu i do adoracji, czy nie jest na przykład spotkanie, prawda? No, ludzie się inaczej zachowują w czasie spotkania, a inaczej się zachowują w sytuacji, w której mają, nawet w taki świecki sposób, no, przychodzimy do teatru, to nasze oczy są zwrócone na scenę, tak? Tam jest to centrum. Uczestniczymy, nie wiem, w spotkaniu towarzyskim, no to między sobą siedzimy i wymieniamy zdania, tak? To ma ogromne znaczenie, ale to jest oczywiście tylko jedna z rzeczy. Kwestia dotycząca tak zwanej zamiany na przykład stołu, a ściślej mówiąc ołtarza na stół. Ołtarz, jak w każdej religii, również w religiach pogańskich jeszcze wcześniej, ale również przede wszystkim w religii żydowskiej, z której to chrześcijaństwo w pewnym sensie się wywodzi, był centrum obecności Bożej. Prawda? Świątynia jerozolimska od niepamiętnych czasów, czyli od momentu zbudowania przez króla Salomona w X wieku przed Chrystusem, jej centralnym punktem było święte świętych, gdzie znajdował się ołtarz Jahwe. Najświętsza rzecz świątyni, prawda? I ten ołtarz w świątyniach katolickich w pewien sposób nawiązywał, mówię w pewien sposób, bo oczywiście nawiązywał symbolicznie do tego centrum świątyni jerozolimskiej. Te ołtarze zniknęły. W ich miejsce pojawiły się stoły. Co oznacza stół? W naszym rozumieniu, tak jak my sobie tutaj siedzimy, stół jest sprzętem świeckim, tak? Znaczy stół pozwala nam, na przykład jak jemy kolację, czy się spotykamy, no postawić tam jedzenie. Jest taką formą, żebyśmy tak nie siedzieli bez żadnego pośrednika, to stół nam pomaga w komunikacji, w porozumiewaniu się ze sobą. Ołtarz jest czymś zupełnie innym. Ołtarz jest miejscem, gdzie znajduje się Boża świętość i tam, jeśli wszyscy kierują swoją uwagę, w to miejsce i jest tym, jak to nazywała piękna stara liturgia, jest bramą do niebios, prawda? Jest tym miejscem przejścia. Zniknęło, tak? Kwestie bardzo ważne dotyczące samego sposobu składania ofiar, czym jest msza święta. No dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj zrobili takie badanie, ono jest zrobione regularnie, można to badać dla wielu katolików, msza jest przede wszystkim spotkaniem, jest posiłkiem, jest formą porozumienia się. się. Dla katolików przed soboru była przede wszystkim formą ofiary składanej Bogu przez kapłana, tak? Czyli zauważmy, jak gigantyczne zmiany zastępują świadomości, to jest dokładnie to, o czym mówię. Ale jeśli te zmiany następują, to pojawia się, co się pojawia razem z tymi zmianami? Pojawia się coraz większa sekularyzacja naszej świadomości. To oznacza, że współczesny człowiek nie ma możliwości doświadczenia i zetknięcia się z tą świętością, ponieważ Kościół, który był takim miejscem, się zeświadczył. Czyli wszystkie, wszystkie formy...
Znaki święte, jakby powiedział Guardini, przestały mieć
znaczenie. Tak, znaki święte z tekstu Guardiniego, prawda, z lat 20. przestały być święte, aśmy od razu proszyły się i się bardzo zeświadczyły. I w związku z tym ta sekularyzacja świadomości, to zeświadczenie świadomości sprawia, że również Kościół, jego pozycja w społeczeństwie się w naturalny sposób zmieniła. No bo jakby to powiedzieć, jeśli Kościół był w oczach katolików w latach 60., 50., 70., jeszcze co było siłą rozpędu, jeśli tak można powiedzieć, przede wszystkim kanałem łaski, wiem znowu, pojęcie to logiczne, ale kapłani i Kościół reprezentowali Boga, czyli reprezentowali to coś nadprzyrodzonego, tajemniczego. Byli tym znakiem obecności świętości w tym naszym świeckim świecie. Ale jeśli Kościół się zeświadczył sam w sobie, to co my widzimy w tym Kościele coraz bardziej? No widzimy wszystkie jego ziemskie przypadłości, słabości, tak?
Widzimy jedną
z wielu instytucji.
Instytucję usługową.
Widzimy instytucję usługową i zaczynamy też co? Zaczynamy, no jak do każdej instytucji usługowej podchodzimy w sposób racjonalny, chcemy, żeby ona wypełniała swoje funkcje. Czyli patrzymy na księży przede wszystkim tak, czy nie mają za dużo pieniędzy, a czym oni się tak naprawdę zajmują, a jaki jest pożytek i korzyść społeczna z ich działalności, a jak to jest, że państwo ich tak naprawdę utrzymuje, dlaczego korzystają ze zwolnień podatkowych, a dlaczego mają szczególne prawa i przywileje, właściwie dlaczego, prawda? No bo tak, lekarze to wiemy, co robią, leczą, tak? Lepiej, gorzej, ale leczą. Nauczyciele uczą. Krótko mówiąc, żołnierze walczą, a przynajmniej co z definicji powinni. Policjanci pilnują, ale co robią księża właściwie? Mówię z punktu widzenia takiego społecznego odbioru, tak? Czyli jeśli w świadomości społecznej Kościół się zeświadczył, to zaczyna się pojawiać pytanie, to jaka jest jego funkcja właściwie? Co, integracyjna? Ale to samo mogą robić psychologowie dzisiaj, tak? Wykształcony psycholog również może się spotkać z człowiekiem, co więcej, może jeszcze lepiej sobie potrafi poradzić z naszymi tam, nie wiem, problemami. Jaka jest inna funkcja? No takiego kogoś, kto jest, pomaga przy, no, organizacja życia społecznego. Ale do tego mamy różnych innych menadżerów, administratorów, ludzi, którzy są często znacznie bardziej sprawni, tak? Ja oczywiście mówię skrótowo, tak? Mówię, wiadomo, że posługuję się pewną trochę, może czasem karykaturalnie nawet, ale jednak co do istoty myślę, że to, co staram się powiedzieć, jest też intuicyjnie wychwytywane przez ogół ludzi. O ile w latach 60. i 70. w Polsce jeszcze nikt nie zastanawiał się, do czego, jeśli tak można powiedzieć, do czego służy ksiądz. No, ksiądz służy do, w cudzysłowie, posługiwania Panu Bogu. I do tego, żeby dzięki tej posłudze człowiek mógł liczyć na życie wieczne i żeby jego dusza została zbawiona, czy miała przynajmniej szansę bycia zbawioną. No tak, tak można by było zdefiniować to ogólnie, tą ogólną polską mentalność. To w momencie, kiedy Kościół sam zanegował tę potrzebę, albo sam wskutek tych dokumentów, które przyjął, podważył tę świadomość, no to ogół wiernych wyciąga z tego stopniowo, no, dalej idące konsekwencje. Po co nam to jest wtedy potrzebne, tak? I wtedy, o ile przedtem nad różnymi grzeszkami czy słabościami można było przejść do porządku dziennego, bo przynajmniej to, co było nienaruszone, to była ta funkcja, co do której wszyscy się zgadzali, po co jest ksiądz, tak? To znaczy, tak trochę tak jak dzisiaj z policją. Wiemy dobrze, że zdarzają się przypadki korupcji, że zdarzają się przypadki gorszych policjantów, takich, co to może są nawet gdzieś tam wszystko, ale co do instytucji nikt z nas nie powie, pozbądźmy się policji. Tak teraz ta różnica, która nastąpiła, jest taka, że coraz częściej pojawia się głos, ale po co nam w ogóle jest Kościół potrzebny, tak? Ale jeśli nie wiemy, po co nam jest Kościół potrzebny, to wtedy słabości poszczególnych członków czy reprezentantów Kościoła są nieporównywalnie silniej widoczne, ponieważ brakuje nam tej mentalnej funkcji, prawda, której przedtem żeśmy odkrywali.
Tego, co się ładnie nazywa po łacinie sensus fidei, smysłu wiary.
Sensus fidei, tak.
Co ma wyraz właśnie w pobożności. A czym jest pobożność jeszcze, Pawle? Nim przejdę do kwestia, o której jeszcze chcę porozmawiać, to czym jest ta pobożność? Bo już wielokrotnie to słowo w naszej rozmowie dzisiaj padło.
Ja myślę, że pobożność to jest właściwa forma oddawania Bogu kultu, szacunku. Ona się wywodzi, miała również, jak mówię, pobożność nie jest tylko czymś, co chrześcijanie, jeśli tak można powiedzieć, wnieśli do dziejów. Przypomnę, jedna z najważniejszych cnót rzymskich, czyli pietas, tak? Czyli właśnie szacunek, właściwy stosunek do tego, co święte, a właściwy stosunek do tego, co święte, oznacza posłuszeństwo, oznacza respekt, oznacza tę formę, jaką człowiek przybiera w relacji do Boga, do tego, co najwyższe. Tak? Oczywiście święty Tomasz z Akwinu, pisząc o różnych cnotach, wskazywał na pobożność jako na cnotę absolutnie podstawową, jako na człowiek, na cnotę, która w pewien sposób definiuje człowieka, jeśli tak można powiedzieć. Dlaczego? Bo bez szacunku do tego, co święte, bez przekonania, że chwała i adoracja jest czymś, co jest Bogu należne, no żadna teologia i żadna metafizyka nie może się narodzić. Tak? Jeśli człowiek uzna, że jestem tylko bytem doczesnym, że nie ma niczego świętego, bo wszystko, co święte, jest sprofanowane, jest w granicach mojego świata, no to ja nie mogę spełnić tej najważniejszej części mojego ducha, czyli tej potrzeby nieśmiertelności, wieczności, doświadczania wieczności. Święty Augustyn napisał, że ku nas stworzyłeś nas, Panie, i niespokojna jest moja dusza, dopóki nie spocznie w Tobie, prawda? Czyli co on napisał tak naprawdę? Że człowiek, ten obraz i podobieństwo Boże, na które człowiek jest stworzony, oznacza, że każdy z nas ma w sobie taką tęsknotę, ma w sobie to ukierunkowanie, ma w sobie to nastawienie na Boga. Może mieć to formę naturalną, czy może mieć to formę przyrodzoną, mówiąc językiem teologicznym. Tak było w przypadku świata pogańskiego, czyli poganie również mogli mieć cnotę pobożności. Tak? Ale ta cnota pobożności wyraża się nie tylko w stosunku do Boga, ale również na przykład moglibyśmy opisać, że cnota pobożności, czy jej formą był na przykład stosunek do rodziców. Tak? To jest dokładnie to, czyli rodzice w stosunku do dzieci byli reprezentantami tych sił wyższych, tych sił, powiedzmy, które zasługiwały na szacunek i na respekt. Pobożność dlatego jest tak istotną rzeczą. Jeśli się zniszczy, a tak się moim zdaniem na skalę masową dzieje, pobożność, czyli redukuje się nią, podważa, to nic dziwnego, że takie są efekty. No może tutaj nawiążę do tego, o czym pisałem również i w Dogmacie i Tiarze, i trochę w wykonaniu Melchizedeka. Moim zdaniem takim, to może jest paradoks, bo z tej masy książek i tekstów, które Benedykt XVI albo Józef Ratzinger napisał, bo on występował przecież jako Józef Ratzinger teolog, potem Józef Ratzinger kardynał, a potem Józef Ratzinger Benedykt XVI, a potem Benedykt XVI papież senior, mi tak naprawdę...
Papież emeryt.
Papież emeryt, tak właśnie, dziwna formuła. Ale moim zdaniem takim być może najważniejszym zdaniem to jest fragment takiego dokumentu Summorum Pontificum, gdzie Benedykt XVI wtedy, bo to wydał w 2007 roku, był papieżem, napisał, że to, co dla minionych pokoleń święte i to, co dla minionych pokoleń najważniejsze, my tego nie możemy odrzucać, bo to jest absolutnie kluczowa rzecz. Ciągłość w pobożności właśnie. Ciągłość w szacunku i w respekcie. Więc rewolucja dokonana w tej części takiej miękkiej ludzkiej religijności powoduje ze sobą implozję, bo jeśli to, co dla minionych pokoleń było święte, przestaje być czymś takim dla mnie, ja się z tego śmieję, albo traktuję to obojętnie, albo to podważam, albo to odrzucam, to ten ludzki los, jeśli tak można powiedzieć, to dziedzictwo ludzkości zostaje samo w sobie podważone, tak? I następuje ta inwazja świeckości w nasze życie, a jeśli następuje ta inwazja świeckości, no to mówię, dla Kościoła nie ma tam specjalnie miejsca.
Wywołujesz teraz bardzo ważny temat. 31 grudnia 2022 roku, jak podawały oficjalne watykańskie komunikaty o godzinie 9.34, przepraszam Państwa, odszedł z tego łez padołu Benedykt XVI, papież emeryt, taka nowa konstrukcja formalno-prawna. Chciałbym się cofnąć, żebyśmy się cofnęli w czasie do 2006 roku, wizyty już ówczesnego papieża Benedykta XVI w Polsce. I tam było takie spotkanie z duchownymi z hierarchią Kościoła katolickiego w archikatedrze świętego Jana na warszawskim Starym Mieście, starym nowym, w sensie odbudowanym, ale rzeczywiście w tej katedrze doszło do takiego spotkania i tam Benedykt XVI wygłosił takie rodzaj, nie wiem, orędzia, przemówienia, apelu do duchownych. Tutaj trochę taką pętlę do początkowej naszej rozmowy robimy, żeby oni się ustosunkowali, rozliczyli, dokonali gruntownego obrachunku moralnego, rachunku sumienia, który dotyczy tego okresu, który wiązał się z okresem komunizmu. To jest w ogóle niesamowity obrazek, proszę Państwa, bo ja to w archiwum telewizyjnym całkiem niedawno sobie przeglądałem. Tam są twarze takich duchownych, którzy potem niekoniecznie w pozytywnym świetle zaistnieli. Większość z nich z takim dosyć dobrym samopoczuciem przysłuchujący się tej wypowiedzi. Dlaczego się nigdy właśnie nie dokonało, Twoim zdaniem, takie samooczyszczenie w polskim kościele? Pojawiły się oczywiście tam jakieś komisje, one coś tam obradowały, jakieś dokumenty przeglądały, także w Instytucie Pamięci Narodowej wydano jakiś tam komunikat, jeden, drugi, trzeci, ale to też gazeta głównie kierowana przez Ciebie później, no, ujawniała sprawę na przykład arcybiskupa Juliusza Peca. Potem była wielka sprawa dotycząca z biskupem Wilgusem. No to się skończyło w ogóle skandalem, zresztą z konieczną pewnego rodzaju ingerencją Benedykta XVI i z takim, zresztą znowu tutaj wracamy do archikatedry świętego Jana, no nieomalże z takim tumultem pod kościołem, w kościele. Dlaczego duchowni sobie nie poradzili z własną przeszłością? Może byśmy nie mieli tego, co teraz mamy?
Myślę, że niestety, znaczy w jakimś sensie byśmy nie mieli, w jakimś sensie byśmy mieli, bo w państwach zachodnich, gdzie przecież nie było tego formy potrzeby rozliczenia z komunizmem, ten kryzys nastąpił. Ale w tym czynnik na pytanie, dlaczego w Polsce? No, z bardzo prostego powodu. Ja nie wierzę w tak zwane samooczyszczenia. Znaczy, to po prostu nigdy tak na świecie nie działa. Kościół, rozumiany jako struktura społeczna, tak jak każda inna struktura społeczna, czy każda inna wspólnota społeczna, no broni swoich korporacyjnych interesów. No to jest brutalna prawda. Żeby w związku z tym dokonać tak zwanego oczyszczenia, potrzebny jest zawsze czynnik zewnętrzny. Jak ludzie są powiązani wewnętrznie jakimś pewnym wspólną korzyścią, wspólnym interesem, to wiara w to, że mając władzę, użyją tę władzę przeciwko swoim własnym, prywatnym interesom, jest wiarą całkowicie, moim zdaniem, niedojrzałą i dziecinną. Nigdy w przeszłości w żadnym systemie tak to nie działało. Potrzebny jest ktoś z zewnątrz, prawda, czynnik zewnętrzny, władza zewnętrzna, która wymusi tego typu zmianę. Czy to dotyczy kościoła, czy to dotyczy sędziów, czy to dotyczy jakiejś grupy, każdej innej grupy korporacyjnej zamkniętej. Pod tym względem najprostsza, w związku z tym, najprostsza odpowiedź jest taka, że ponieważ czynnika zewnętrznego w stosunku do tego, o czym my tutaj mówimy, nie było, to też żadne samooczyszczenie nastąpić nie mogło. Było ono czysto pozorowane. Były komisje, które głównym celem, to jest zresztą stara prawda, każda osoba, która zarządzała czymkolwiek, wie, że jeśli ktoś ma problem, bo nie może wprost jakiegoś pomysłu utrącić, to najprostszą metodą jest powoływanie komisji, żeby to badała, bo komisja może badać bez końca, a potem zawsze może niewystarczająco zbadać. Więc tutaj to jest rzecz pierwsza. A druga rzecz, moim zdaniem, no zresztą tutaj wspomniałeś o tym, trzeba pamiętać, że Kościół Polski w 2006 roku był kościołem no, bardzo mocno zadowolonym z siebie. To był przecież kościół, który uważał, że powinien być wzorcem dla innych, no bo to jest kościół Jana Pawła II, który zrodził Jana Pawła II. To jest kościół, gdzie kościoły były jeszcze wtedy no, nieporównywalnie bardziej pełne niż są dzisiaj, tak? To był kościół cały czas, jeszcze dokończę, z masowymi powołaniami, więc właściwie co się czepiać, prawda? No o co chodzi?
Acz z drugiej strony, czego nie chcieli widzieć obserwatorzy i część polskiej hierarchii w kościele w Polsce, to Benedykt XVI wielu współpracowników Jana Paweł II wypchnął z Watykanu.
Tak, z Watykanu, tak, no ale, nie, ale w Polsce, prawda, nie wszystko pozostało tak naprawdę po staremu. Nie nastąpiły żadne wielkie zmiany. Więc tak zwane rozliczenie polskiego kościoła z komunizmu, ale nie mówię tylko, żeby to nie było tak, że tylko mówię o polskim kościele. Ja mówię o każdej innej instytucji tego rodzaju, że gdyby to, mogę powiedzieć, jak to mogłoby wyglądać, ale nie wyglądało, że zostaje powołana komisja, gdzie mamy do czynienia, gdzie są również przedstawiciele, no nie wiem, polskiego episkopatu, do których nie ma wątpliwości, że nie splamili się, nazwijmy tak, formą współpracy z komunistami, że taka komisja ma również przedstawicieli zewnętrznych, czyli przedstawicieli, nie wiem, z Rzymu albo z jakiegoś innego państwa i wszyscy oni są kierowani tą jedną ideą, że trzeba oczyścić Kościół z naleciałości z tych, którzy wchodzili w układy agenturalne, prawda? No to rozumiem, że tego o tym mówimy. Czyli mamy i taka komisja zyskuje taką władzę, ma autorytet oparty na przykład na autorytecie papieskim i dokonuje w związku z tym, w cudzysłowie, no właśnie przeglądu pod tym kątem, tak? Bada i wydaje decyzję. No to jest ten zewnętrzny czynnik, o którym mówię. Ale do tego, żeby taki czynnik zadziałał, trzeba było tak. Po pierwsze chęci ze strony Episkopatu Polski, po drugie chęci ze strony Rzymu, po trzecie no, wzajemnego zaufania, bo wiadomo, że też tego typu, jakby to powiedzieć, nie każda sytuacje są często nieporównywalne. Sam fakt tego, że ktoś znalazł się w archiwach, nie musi automatycznie oznaczać, że był czynnym i aktywnym agentem, prawda? To są dwie różne rzeczy. I moim zdaniem jeszcze trzeci element tutaj bardzo ważny, poza Rzymem i Episkopatem, jakiejś grupy niezależnych historyków właśnie, świeckich, którzy mają wiedzę, mają kompetencje, ale też co do których możemy wiedzieć, że kierują się nie wrogością, tylko no, mają to katolickie podejście w takim najszerszym tego słowa rozumieniu. Tak, no, tego zabrakło i w związku z tym nic z tego nie mogło wyjść.
No to jest teraz drugie wydarzenie, przenosząc się w czasie. Minęłaby dekada 11 lutego 2023 roku, gdyby Benedykt XVI żył. Ja wtedy byłem w pracy, to pamiętam jak dzisiaj, bo nagle odpaliliśmy telewizję, ponieważ pojawił się właśnie w przekazie z Watykanu, składający po łacinie, tutaj można powiedzieć nawiązanie do tradycji, ale składający rezygnację ze swojego urzędu Benedykt XVI, czy jak to mówiono, abdykujący. Natychmiast jako dziennikarze szukaliśmy informacji w ogóle, kiedy taki przypadek miał miejsce, w jakich okolicznościach, kiedy to się wydarzyło, żeby w ogóle znaleźć właściwą analogię historyczną. Daleko wstecz trzeba było wybiec. Ja tu mam ze sobą taką książkę, którą Państwo nie widzicie. Przede wszystkim zachęcam do lektury książki oczywiście Pawła Lisickiego, która przed Państwem jest. Nie tylko tej, ale też poprzednich. Ostatnie rozmowy Benedykt XVI, autor Peter Ziewald. Bardzo ciekawa postać, bo to jest dziennikarz niemiecki, związany był przez wiele lat z Deutsche Zeitung, który też okazał się być, moim zdaniem, w mojej opinii subiektywnej, bardzo ciekawym biografem Benedykta XVI. Jego biografia jest też dostępna już od kilku lat na rynku polskim o Benedykcie XVI. Znakomita książka moim zdaniem. I to są takie już zapiski z tego momentu właśnie około abdykacyjnego, jeśli tak można powiedzieć. No i właśnie powstała nowa figura władzy, która do tej pory miała miejsce w Kościele przez wiele wieków, dwóch papieży, w tym papież emeryt.
No, to jest oczywiście bardzo, no, na różne sposoby można do tego podejść. Pierwszy jest taki, że no, trzeba się wsłuchać w to, co sam Benedykt XVI mówił, tak? Ustępując, czy składając rezygnację, on powołał się na słabnącą siłę i na kłopoty ze zdrowiem. To był ten motyw podawany publicznie przez niego. I on w zasadzie ten motyw w późniejszych rozmowach również z Peterem Ziewaldem, zarówno w tych ostatnie rozmowy, jak i w biografii, gdzie są fragmenty jeszcze późniejszych rozmów, powtarza.
Ostatnie.
Tak, takie ostatnie też powtarza i o tym wspomina. Ale tak naprawdę temu wyjaśnieniu towarzyszyło inne. Moim zdaniem jednak prawdziwsze i o tym więcej pisałem w Dogmacie i Tiarze. Mianowicie takie, że Benedykt XVI no, próbował w ten sposób zbudować coś w rodzaju nowej koncepcji papiestwa. czyli papieża podzielonego, czy papiestwa podzielonego na urząd czynny i bierny. Mówił o tym na przykład Jorge Genswein, to jest sekretarz Benedykta XVI, ale mówił o tym też całkiem wyraźnie sam Benedykt XVI w różnych swoich wystąpieniach. Mianowicie o tym, że uznaje, że on rezygnując, tak nie do końca zrezygnował, bo jaka, na czym polegała ta różnica między tą abdykacją, a ostatnią, z jaką mieliśmy do czynienia, ta ostatnia to był Celestyn V, koniec XIII wieku, tak, przełom XIII-XIV wieku. Otóż Celestyn V, kiedy ustąpił z urzędu papieskiego, po prostu wrócił do swojej pustelni i zrzekł się tronu papieskiego i wrócił do bycia zakonnikiem, czy mnichem, tak naprawdę. Tymczasem Benedykt XVI abdykował, ale zachował sobie pewne znaczące atrybuty związane normalnie z władzą papieską w oczach katolików, czyli tytuł Jego Świątobliwość, czyli prawo do udzielania błogosławieństwa papieskiego, czyli pierścień rybaka i białą sutannę. Czyli z punktu widzenia tak zwanych odbiorców, o takich właśnie jak my tutaj, jakim my jesteśmy i myślę, że ogół państwa, którzy ten program oglądają, no to zachowało sobie coś, co wyróżniało go jako papieża. Oczywiście w związku z tym coraz częściej zaczęło się mówić o dwóch papieżach, tak? I żeby trochę to wyjaśnić, no to on w książce Petera Zewalda powołuje się na przykład na taką tradycję u chłopów bawarskich, że jeśli, prawda, starszy rolnik, starszy chłop, no, przestaje mieć siły pracować, to przejmuje gospodarstwo po nim oczywiście syn, a on ma zapewnione szczególne miejsce w tym gospodarstwie. Czyli no, tak jak powstał urząd emerytowanego biskupa, w pewien sposób wprowadzony przez Pawła VI, no to też jest urząd emerytowanego papieża. Tak próbował Benedykt XVI to uzasadnić. No, moim zdaniem w sensie teologicznym i w każdym innym sensie to niestety to jest bardzo mało przekonujące. No, to znaczy nie istnieje, błąd teologiczny to polega na tym, że papiestwo nie jest stopniem hierarchicznym w obrębie kapłaństwa, bo tak jak jest diakonat, prezbiterat i episkopat, tak nie ma papiestwa jako czwartego osobnego stopnia. W związku z tym nie można mówić o tak jak można powiedzieć o emerytowanym biskupie, to nie można powiedzieć o emerytowanym papieżu. A druga rzecz, ja uważam zresztą, że w ogóle pomysł emerytowanego biskupa od samego początku był pomysłem bardzo złym. To jest pomysł Pawła VI, który wprowadził w latach 60. On tak naprawdę służył tylko jednemu celowi, pozbyć się starszych, przedsoborowych, jeśli tak można powiedzieć, hierarchów i wprowadzić nowych, wychowanych już właśnie w tym w cudzysłowie duchu soborowym. To był pomysł niestety rewolucyjny. I tak naprawdę był formą walki o władzę, no, to znaczy walk o kontrolę nad Kościołem i o to, żeby Kościół został przejęty przez tych, którzy reprezentowali stanowisko progresywne, postępowe, liberalne, a nie przez tych, których papież Paweł VI uważał za swoich potencjalnych przeciwników, czyli starszych przedstawicieli hierarchii. I ten nieszczęsny pomysł, w związku z tym wymyślono biskupa na emeryturze, no a Benedykt XVI próbował wprowadzić tutaj właśnie papieża na emeryturze, nawiązując właśnie do tego nieszczęsnego pomysłu. Jak było naprawdę, co było tym źródłem? No oczywiście stała masa tak zwanych teorii spiskowych, mówiących o tym, że była klika homoseksualna, która próbowała się pozbyć Benedykta XVI, że Benedykt XVI był tym kimś, kto z tą kliką rozpoczął rzeczywistą walkę. No jest faktem, że po śmierci Jana Pawła II pierwszą decyzją taką dotyczącą właśnie oczyszczenia Kościoła była decyzja o pozbawieniu wszystkich możliwych funkcji, przywilejów ojca Marciela Delgado, czyli tego założyciela Legionu Chrystusa, prawda? Były postępowania kanoniczne skierowane przeciwko wielu innym prałatom czy księżom, którym zarzucano właśnie związki z tą homomafią. Jest też prawdą, że Benedykt XVI, będąc jeszcze prefektem Kongregacji Wiary, a później już w 2008 roku, czyli jako papież, wytoczył prawdziwą wojnę, przynajmniej jeśli chodzi o dokumenty. Czyli domagał się tego, żeby do seminariów nie przyjmowano osób o tendencjach homoseksualnych, albo jeśli takie osoby w seminariach się znalazły, przeszły przez sito, prawda, rekrutacyjne, a ich tendencja, czy ich, jakby to powiedzieć, skłonności ujawniły się później, żeby takie osoby były relegowane z seminariów. To jest dokument z 2008 roku. No i w związku z tym ta teoria mówi, że ta homomafia była już na tak mocno rozwinięta w Kościele, że że Benedykt XVI zderzył się z tym, no i nie mógł wygrać i w związku z tym ustąpił. Taka jest teoria. No, ona ma, jak mówię, pewne znamiona prawdopodobieństwa, ale nie dysponujemy na razie przynajmniej żadnymi przekonującymi dowodami, że tak to naprawdę było.
Trochę nie powiem, że odgraża się, bo to jest niewłaściwy język, ale mówi o tym też sekretarz Benedykta XVI, arcybiskup Ganswein, że będzie ujawniał, czy też ma wiedzę, co się działo, przynajmniej też w ostatnich latach z perspektywy Benedykta XVI, ale jakiego obszaru, jakich spraw to dotyczy, nie do końca wiemy, jesteśmy skazani faktycznie na spekulacje. Jeszcze jeden aspekt, który jest ważny w biografii wcześniej księdza, biskupa, kardynała Józefa Ratzingera, potem papieża Benedykta XVI. Wspomniany także po śmierci przez księży, duchownych, obserwatorów, znawców, teologów, tak zwane określenie zwrotu przez rufę, możemy powiedzieć językiem żeglarskim, to znaczy z przejścia z takiego stanowiska progresizmu radykalnego w okresie przedsoborowym, soborowym, no, papież należał do tej grupy, późniejszy papież należał do tej grupy duchownych, która opowiadała się za bardzo radykalnymi zmianami i je też częściowo wprowadzała, w kierunku konserwatyzmu.
No, jak mówię, na ten temat ja przede wszystkim napisałem bardzo dużo w Dogmacie i Tiarze, również trochę w Wygnaniu Melchizedeka. Starałem się pokazać, czy moim zdaniem, ja nawet zadałem takie pytanie, kiedy dokonał się ten konserwatywny zwrot Benedykta XVI, znaczy Józefa Ratzingera. I moim zdaniem on się tak naprawdę nie do końca dokonał, to znaczy inaczej. W momencie, kiedy Józef Ratzinger został arcybiskupem Monachium, a później jeszcze prefektem Kongregacji Nauki Wiary, to tam, jakby to powiedzieć, waga i ta rzymskość urzędów, jeśli tak można powiedzieć, sprawiła, że on zmienił swoje stanowisko i zaczął inaczej pisać, inaczej się wyrażać. Ale to wszystko nie było, to w żadnym wypadku nie była taka zmiana, która by powodowała, że on na przykład potępił jakieś swoje wcześniejsze poglądy. Tego nigdy nie było. Co więcej, Benedykt XVI do końca uważał, że wszystko to, co robi, co mówi, jak się zachowuje, jest spójne z tym, co wcześniej. No, książka najważniejsza, albo być może jedna z najważniejszych książek w dorobku Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, to jest Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Książka, która została napisana w 1967 roku, wyszła rok później, stanowi zapis, on był wtedy wykładowcą na Uniwersytecie w Tybince. Zresztą był wtedy bliskim przyjacielem Hansa Kinga, mógł tę książkę napisać dlatego, że Hans King zgodził się poprowadzić wykłady w tym semestrze zamiast niego. No, łatwo zauważyć, że już nawet to powinno wskazywać, jak jest napisana i jak rozumował wtedy Józef Ratzinger. Moim zdaniem...
Warto tutaj taki mały aneks. Hans King został ekskomunikowany.
No, znaczy, moim zdaniem on nie został formalnie ekskomunikowany. On został suspendowany i odebrano mu prawo wykładania teologii katolickiej. Natomiast nie został nigdy ekskomunikowany. Ex cathedra, co jest zresztą, biorąc pod uwagę, że no, nie ma chyba takiego dogmatu katolickiego, którego by nie odrzucił, jest rzeczą zaskakującą. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego o tym wspominam, że wtedy przynajmniej, w tym 67 roku, ta książka, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, jest no, w kategoriach, jakby to powiedzieć, historii myśli, czy doktryny myśli, jest moim zdaniem przejawem czystego neomodernizmu, no, czystego progresywizmu. Tam to jest książka, gdzie Józef Ratzinger wręcz wyznaje swoje całkowite zaufanie do Teilharda de Chardin, do koncepcji ewolucjonizmu. Cytuję o tym, że ludzkość rozwija się od, prawda, materii przez człowieka aż do superego, że nasze poszczególne jednostki odnajdą się w tym superego, czyli w Chrystusie Omedze. No, radykalna forma ewolucjonizmu, która wydaje się no, całkowicie sprzeczna z jakkolwiek rozumianą tradycją Kościoła, jakkolwiek rozumianym konserwatyzmem. On w tej książce wprowadza, mówię o Józefie Józefie Ratzingerze, dokonuje takiej redefinicji logosu, czyli drugiej osoby Trójcy Świętej, mówiąc o tym, że trzeba dodać do logosu określenie dia, czyli przez albo między, i jakby to powiedzieć, dokonuje no, takiej klasycznej, neomodernistycznej redefinicji nawet Trójcy Świętej, prawda, która nagle przeistacza się w taką wspólnotę dialogowania, co pozwala mu oczywiście uznać, że również ludzkość jest wspólnotą dialogowania, tak? Mówi o Chrystusie jako ostatnim Adamie, czyli takim człowieku doskonałym, a ta doskonałość wyraża się w tym, że jest to całkowicie człowiek, który debatuje, uczestniczy w radykalnym dialogu wszystkich ze wszystkimi. No, łatwo zauważyć, że przy takiej koncepcji nie sposób tak naprawdę mówić o Kościele jako wspólnocie dogmatycznej, czy opartej na pewnym dogmacie, na nienaruszalnym dogmacie. Odrzuca w tej swojej książce albo podważa, kwestionuje w sposób radykalny mówienie o tym, że śmierć Chrystusa na krzyżu miała charakter zadośćczyniący, prawda, że Chrystus jest tym odkupicielem, który nas wykupił z grzechu. Grzech pierworodny w tej książce jest sprowadzony do kategorii tak naprawdę społecznej, czyli grzech pierworodny, o którym pisze w książce Wprowadzenie do chrześcijaństwa Józef Ratzinger, to jest pewnego rodzaju środowisko, w którym człowiek uczestniczy, a nie faktycznie grzech przekazywany z pokolenia w pokolenie. Nie chcę wchodzić w bardzo dokładną debatę, ja mówię, zrobiłem to dokładnie w książce, ale mówię tylko o tym, żeby pokazać, że ta wizja Józefa Ratzingera jako konserwatysty twardego, to jest wyrazem moim zdaniem tęsknoty. Krótko mówiąc, tęsknoty za kimś takim, a nie tego, że on faktycznie taki był. Faktem jest to, że od 1977 roku, kiedy objął funkcję arcybiskupa Monachium, a jeszcze bardziej od roku 1982, kiedy został prefektem kongregacji wiary, zaczął mówić innym językiem, dlatego, bo tak postrzegał ten urząd, wymógł w pewien sposób na nim zmianę tego języka. Ale później, już jako papież senior, wielokrotnie znowu pojawiały się te zaskakujące wątki, czy zaskakujące tendencje, bardzo bliskie temu, co on reprezentował, będąc jeszcze prywatnym teologiem. W 2016 roku jest taka rozmowa z Jacques'em Servais, belgijskim jezuitą, gdzie te wszystkie wątki dotyczące wątpliwości co do zadośćuczynienia, co do odkupienia, co do konieczności wiary i przynależności do Kościoła się pojawiają. Czyli myślę, że to jest trochę tak, że pełniąc funkcję, uważał, że musi ponosić odpowiedzialność za wiarę i za to, jak ona jest przedstawiana, ale jako prywatny teolog nie sądzę, żeby on był specjalny, żeby dało się obronić tezę, że był tutaj reprezentantem kościelnego tradycjonalizmu.
No, ale może te wszystkie dokumenty regulujące między innymi status Bractwa Świętego Piusa X, przywrócenie swobody w odprawianiu mszy tradycyjnej łacińskiej, może to sprawiało, że część osób uważało go za konserwatystę.
Na pewno pod tym względem, jeśli porównamy Benedykta, bo to jest wyłącznie kontekstowe, tak? Znaczy musimy porównać Benedykta XVI, jeśli chodzi o podejście do mszy tradycyjnej i liturgii tradycyjnej z Pawłem VI i z Janem Pawłem II, to pod tym względem z pewnością wyróżniał się nieporównywalnie bardziej konserwatywną wrażliwością, bo rozumiał to, czego niestety jego poprzednicy nie rozumieli albo nie chcieli zrozumieć, albo uważali, że to jest błąd, że to zerwanie w obrębie tradycji Kościoła jest czymś skrajnie szkodliwym. Tak? Tylko nie wynikało to moim zdaniem z tego, że on uważał, że ta tradycja, ta przedsoborowa, jakby to powiedzieć, jest tą właściwą, słuszną, tylko moim zdaniem patrzył na to raczej w kategoriach takich bardziej politycznych, to o czym powiedziałem, że nie możemy potępiać wszystkiego tego, na czym Kościół się opierał wcześniej, bo w ten sposób współczesny Kościół traci kompletnie swoją wiarygodność. No może być tylko Kościołem charyzmatycznym, jakiegoś przywódcy, prawda, który pociąga za sobą tłumy, ale nie jest osadzony w przeszłości, w tym, co zostało dane. Więc powiedziałbym tak, na tle swoich poprzedników, a jeszcze bardziej swojego następcy, tak, można powiedzieć, że w tym kontekście Benedykt XVI był konserwatystą, czy miał wrażliwość tradycyjną, ale gdyby przyłożyć miarę tą obiektywną, a tą miarą przecież powinna być wyrażona w wcześniejszych, nieomylnych dokumentach tradycja Kościoła, to bardzo trudno byłoby takiej tezy bronić.
Zatem na koniec pytanie, które powinno paść na początku. wygnanie Melchizedeka pamiętamy wszyscy, może nie wszyscy ci, którzy jeszcze chodzili na religię, kim był Melchizedek. Jest takie zdanie, które mówi: najwyższy mój kapłan Melchizedek.
Znaczy, to jest oczywiście, kim był Melchizedek. On występuje w samej Biblii, w Księdze Rodzaju. Opowiada, to jest kapłan Boga Najwyższego, który wychodzi na spotkanie Abrahama, który to wraca po zwycięstwie, zwycięskiej bitwie. I Abraham oddaje mu dziesięcinę, a przy tej okazji Melchizedek składa ofiarę właśnie Bogu Najwyższemu. Później Melchizedek pojawia się również w innych, pojawia się tak naprawdę w psalmie 110 według dzisiejszego liczenia, kiedy mówi się w 4 wersie o tym, że to jest zwrot skierowany do króla Izraela: tyś kapłanem na wzór Melchizedeka. Tak? Później to odniesienie do Melchizedeka przyjmują chrześcijanie, odnosząc je do Chrystusa. To jest bardzo mocno podkreślone w liście do Hebrajczyków i w całej tradycji Kościoła. Czyli w tradycji Kościoła Chrystus jest tym drugim Melchizedekiem, albo jest wypełnieniem tej figury starotestamentowej Melchizedeka, co było obecne zresztą w kanonie rzymskim, czyli w tym, co dzisiaj się zachowało w tradycji Kościoła, ale jest praktycznie nieużywane, bo jest długie, a żyjemy w świecie, gdzie wszyscy chcą krótko, w tak zwanej pierwszej modlitwie eucharystycznej, kiedy nawiązuje się właśnie do trzech ofiarników, łącząc, jakby to powiedzieć, zakotwiczających Kościół w tradycji ludzkości. Do Abla, Abrahama i Melchizedeka, prawda? Czyli tutaj mamy tę ciągłość tradycji sięgającą wstecz do samych początków ludzkości i pokazującą ścisły związek Chrystusa z Melchizedekiem jako takim, bym powiedział, wzorem, modelem kapłaństwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku cyklu Kulisy Historii był pan Paweł Lisicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.